11 minut po godzinie 21. Przechodzimy do części stricte magazynowej. W niej sporo koszykówki, ponadto między innymi tenis ziemny i piłka nożna. Startujemy. A na początku części magazynowej basket. Dzisiaj w Warszawie odbyło się walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze Polskiego Związku Koszykówki. Zanim rozpoczęły się te właściwe obrady, to Stelmetyna ABC Zielona Góra odebrał puchar za Mistrzostwo Polski zdobyte w poprzednim sezonie 2019-20. Na scenie uroczyście ogłoszono też, że Łukasz Koszarek zostaje na kolejny, 9. już sezon w drużynie zielonogórskiej. Ogłosił to obecny na uroczystości prezydent Zielonej Góry Janusz Kubicki. Tymczasem sam kapitan Stelmetu na IBC Łukasz Koszarek powiedział w rozmowie z Jackiem Białogłowym, że mimo 36 lat nadal jest w nim dużo koszykarskiego entuzjazmu.
Łukasz Koszarek przez kolejny sezon w Stelmecie NIBC Zielona Góra. Feta miała być w Zielonej Górze. Okazało się, że oficjalne obwieszczenie tutaj w Warszawie. Który to sezon, przepraszam?
No chyba 8 albo 9, tak?
Nie znudziło się jeszcze w Zielonej Górze w Stelmecie?
Nie znudziło się. Ciągle są wyzwania, ciągle z każdym rokiem musimy udowadniać, że zasługujemy, żeby być w czołówce polskich klubów i myślę, że ja się cieszę, że po prostu tak po ludzku się cieszę, że zostałem na kolejny sezon.
Właśnie była inna opcja tak naprawdę, tak szczerze rozmyślał pan na ten temat, rozmawiał z kimkolwiek, czy od początku było wiadomo, że pan będzie w Zielonej Górze nadal?
Znaczy od początku nie, bo jak nie ma tego kontraktu podpisanego, to ciągle dużo rzeczy może się zdarzyć. Natomiast taka była wola na pewno z mojej strony, żeby zostać i tak naprawdę jakieś nie było żadnych innych rozmów z innymi klubami. Starałem się po prostu skoncentrować na tym, że lubię bardzo Zieloną Górę, lubię mieszkać w tym mieście, lubię ten klub i po prostu dla mnie to super sprawa, że mogę zostać.
Pan ostatnio mojemu koledze powiedział, że odmłodził skład Żantabak bardzo mocno, że idziemy w entuzjazm i młodość. Z młodością pan już nie jest kojarzony, jeśli chodzi o sport, bo 36 lat to trochę jest, a jak jest z entuzjazmem? W dalszym ciągu jest w panu, czy już tylko rutynka została?
Czyli przechodzimy teraz do serii trudnych pytań, tak? Nie, entuzjazm myślę, że jest. Każdy mecz czy każdy trening daje mi jeszcze przyjemność. Przede wszystkim mogę robić to, co kocham i tak naprawdę mam nadzieję, że będzie widać ten entuzjazm i może wielu ludzi jeszcze, w tym oczywiście też pan, się zdziwią, że mimo taki stary, ale może jeszcze z młodymi biegać i grać.
No, myślę, że tutaj kluczem jest Tabak do tego trochę, który tą pańską rolę tak ustawił, że te paręnaście minut, które pan dostaje, jest takie bardzo ważne. No, swoją drogą dla pana to też ważna postać, mimo że w zasadzie popracowaliście parę miesięcy?
Czy ważna postać? No na pewno zawsze trener jest ważną postacią, bo to jest nasz szef i to on decyduje. To on jakby...
No dobra, to dyplomacja. A teraz tak po ludzku. Był poprzednio kto był tam? Jowowicz, wcześniej był Gronek, wcześniej Filipowski. To ten Tabak na tle tych, ilu pan powiedział? 8 lat? To jak on się prezentuje, jeśli chodzi o te postacie trenerskie?
Znaczy na pewno ostatnie 2 lata nie mieliśmy udanych, więc teraz w ostatnim sezonie na pewno trener Tabak zbudował silną drużynę, którą każdy by chciał być tą częścią tej drużyny i to było na pewno pozytywne, że ja również mogłem być tą częścią i za to jestem mu wdzięczny, bo tak jak powiedziałem, to ostatnie 2 lata to cierpieliśmy, płakaliśmy, że nam nie wychodzi. Natomiast to na pewno fajna sprawa. W hierarchii to myślę, że jeszcze za wcześnie, żeby cokolwiek mówić, natomiast doścignięcie trenera Filipowskiego będzie bardzo, bardzo trudne, bo jednak też inny budżet był, ale i też sukcesy jednak chyba były dużo lepsze. No, ta drużyna Filipowskiego to walcowała po prostu różne drużyny i wielu ludzi mówiło, że to po prostu jest nudne, że my w playoffach tam nie przegraliśmy meczu. Także no, ta poprzeczka jest bardzo, bardzo wysoko zawieszona. Natomiast no, trener Tabak chyba nie boi się.
On się niczego chyba nie boi.
Nie boi się niczego, tak. I myślę, że będzie starał się sięgnąć. tą celuję tam, żeby po prostu, żeby się i rozwijać jako trener, i rozwijać nasz klub.
Inaczej zapytam, bo to chyba pan komuś tam, jak Filipowski przyszedł, powiedział, teraz dopiero zobaczysz, jak wygląda obrona, tak? Jak wygląda intensywność treningu, a u Tabaka jest bardziej intensywnie czy mniej niż u tego Filipowskiego?
Myślę, że jest, intensywność jest podobna, natomiast na pewno czasowo jest dużo krócej u trenera Tabaka. On ma taki chyba ma styl hiszpański bardziej treningu, trener Filipowski ma taki bałkański i naprawdę wiele godzin spędziliśmy na hali czy w pokoju i oglądając wideo, także na pewno tu styl mają troszeczkę inny.
A ten Stelmet młodszy, bardziej entuzjastyczny, jak się panu podoba w ogóle te nazwiska, bo przypuszczam, że też coś to pan tam przeczesał, klikał, przeczesał internet i patrzył, kto to jest Cecil Williams, Geoffrey Russell, czy Janis Bierzyns, tak? Jak oni się prezentują, ten skład zagraniczny Polski na tle no, tego, co w polskiej lidze na razie widzimy.
Ja myślę, że już jestem na tyle doświadczony i to jest chyba mój plus, że tak naprawdę zawsze czekam jednak, aż ta drużyna przyjedzie, zagra parę sparingów, to będziemy wiedzieć więcej, bo takie oczywiście wygląda to wszystko na papierze bardzo dobrze. Myślę, że nawet, że udało nam się zbudować solidny skład w tych czasach pandemii i w czasach trochę niewiadomych. Także mam nadzieję, że po prostu też ta chemia między zawodnikami będzie podobna jak w zeszłym roku i razem no, damy dużo radości w Zielonej Górze. Natomiast no, tak jak powiedziałem, nie chciałbym na razie mówić, że takie nazwiska, bo to wszystko jednak wyjdzie w praniu.
To była rozmowa z kapitanem Stelmetem na IBC Zielona Góra, Łukaszem Koszarkiem, który, jak słyszeliśmy, zostaje na kolejny sezon w zielonogórskiej drużynie. To nie koniec basketu, wręcz przeciwnie, ale zrobimy sobie chwilę muzycznego oddechu. 20 minut po godzinie 21. Kontynuujemy wątek basketu. Nie będzie już o Stelmecie, będzie o innym zielonogórskim klubie, o SKM-ie Zastalu Zielona Góra, a dokładnie współpracy tego też klubu z BC Swiss Krono. W wyniku tej współpracy do żarskiego drugoligowca trafi czterech młodych zielonogórskich koszykarzy, oprócz Wojciecha Dymińskiego, który już grał w poprzednim sezonie w barwach żarskiego klubu na poziomie drugoligowym. To do ekipy trenera Łukasza Rubczyńskiego zostali wypożyczeni też trzej 19-latkowie, to Mikołaj i Michał Simińscy oraz Jakub Morgiel. Ta wspomniana trójka ukończyła już tą, nazwijmy to, taką ścieżkę młodzieżową właśnie w SKM-ie Zastalu, a umowa w przypadku wszystkich czterech graczy, także Wojciecha Dymińskiego, została zawarta na jeden sezon. O tej całej współpracy zielonogórsko-żarskiej opowie nam teraz generalny menadżer SKM-u Zastalu Zielona Góra, Robert Morkowski.
Kto wyszedł z tą inicjatywą, żeby wasi wychowankowie trafiali do zespołu drugoligowego, seniorskiego w Żarach? To bardziej wy chcieliście, czy bardziej oni chcieli?
Ja myślę, że to jest naturalny proces, że powstał taki, że jest taki ośrodek jak w Żarach, który już od lat fajną pracą, ciężką pracą zaczynał od młodzieży. Szły ich te roczniki coraz wyżej, aż też kończyły im się ścieżki. Część zawodników już wcześniej była u nas, pojedynczy gracze się pojawiali. Teraz też w SKM-ie mamy w 2004 roku dwóch chłopaków w Żar na przykład. I to jakby ta współpraca jest od lat, tak? To też ta migracja zawodników. A doszło do tego, że Żary zbudowały fajną drużynę seniorską, przebijali się od trzeciej ligi i awansowali do drugiej. Szkoda tego sezonu drugoligowego przez pandemię, bo tam też ostrzyłem sobie zęby na fajną realizację, szansę nawet może awans do pierwszej ligi. I ten ośrodek jest taką fajną satelitą, fajnym miejscem dla naszych graczy. Z jednej strony jest blisko, z drugiej strony daje fajny poziom, który już dla tych przechodzących teraz, to już jest naprawdę taka górna półka i trzeba tam się rywalizować, ciężko pracować i pokazać się, że jest się gotowym do rywalizacji drugoligowej. Tam też nie grają słabi gracze, jest to taka mieszanka właśnie trochę rutyniarzy, tak jak Grzesiu Kukiełka, którzy gdzieś tam coraz niżej osadzają się, ale jest poziom, obserwując od lat, jest tam wysoki moim zdaniem i dla nich to będzie taka, no, pierwsze takie starcie się z poważną koszykówką.
Ogłosiliście na konferencji prasowej, że czterech zawodników zostanie wypożyczonych na kolejny sezon do właśnie drugoligowej drużyny z Żar. Jacy to są zawodnicy? Jakby pan mógł przedstawić każdego z nich po kolei?
Jest Wojtek Dymiński, który swoją przygodę w zeszłym roku zaczął w drużynie z Żar. Był też z Miłoszem Góreńczykiem, którzy tutaj w SKM Zastal zakończyli jakby ścieżkę swoją. Wojtek Dymiński to jest taki zawodnik na pozycji numer 4, taki troszeczkę, jakbym go nazwał, w stylu fałszywa czwórka, bo 1,96 m, ale straszny walczak, ambitny chłopak. z pasją do koszykówki, do zbiórki, do walki na całym boisku. Także tutaj Wojtek, wiem, że w ten sezon miał dobre wejście tam, pokazał się, wywalczył sobie minuty. Wiem, że jest zadowolony z tej gry i tam kontynuują z nim współpracę. A teraz przychodzą kolejnych trzech naszych zawodników. Są to bracia Siemiscy, Mikołaj i Michał. Jest to pozycje, są takie, jak to się mówi, combo. To są jedynko dwójki, mogą prowadzić grę zarówno, jak i być egzekutorami w grze. Wiek to są, wszyscy zawodnicy są z rocznika 2001, także mają 19 lat. No, myślę, że oni tam będą rywalizować o te minuty, żeby powoli wchodzić w głębiej w tą drużynę. Liczę, że pokażą się z dobrej strony. Trzecim zawodnikiem dzisiejszym uczestniczącym w konferencji to jest Jakub Morgiel. To jest też pozycja numer 4, troszeczkę inna charakterystyka niż Wojtek Dymiński. Bardziej taki cichy, spokojny gracz na pozycji numer 4 z bardzo dobrym rzutem za 3, z rozciąganiem gry. I myślę, że tutaj to jest też fajne, że jakby dwóch zawodników o różnej charakterystyce w zależności od meczu, od tego, co się dzieje, rozwiązań taktycznych, to będzie mógł sobie fajnie nimi żonglować.
Plan jest taki, żeby dłużej niż rok tam zostali, czy może żeby za jakiś czas wrócili chociażby w domyśle może do Stelmetu, do zespołu ekstraklasowego?
Ja myślę, że takie pokazują to może takie ogólnopolskie rzeczy takie właśnie te drugoligowe drużyny. Ja gdzieś tam kiedyś grałem w Świeciu, wiem, że tam w Harmatanie, Gniewkowie w drużynie, o której może nikt nie wie, gra Łukasz Wiśniewski, który później po prostu z gracza trzecioligowego był podstawowym graczem Ekstraligi, grał w świetnych zespołach, zdobywał tytuły mistrzostw Polski. Także każdy ma swoją ścieżkę i życzę każdemu, żeby dłuższą czy krótszą, ale żeby doszedł tam, gdzie chce być. A Ekstraklasa jest dla wszystkich, tylko trzeba być konsekwentnym, trzeba ciężko pracować, to zawsze powtarzam, pracą się dojdzie do naprawdę sukcesów. A każdy ma swoją ścieżkę. Gdzieś pokazują też, że gracze w wieku 26-27 lat teraz też dochodzą do tego, pokazuje to też status zawodnika Dębski ze startu Lublin, wydaje mi się. Też taką właśnie pokazuje, że w wieku można pracą dojść na naprawdę do Ekstraklasy i życzę temu każdemu.
Okej, wy przekazujecie czterech ludzi, a co wy z tego będziecie mieć? Może tak zapytam biznesowo.
Biznesowo no to poczekamy, bo tak tu mówimy o tej współpracy. Czekamy na zawodników Żar, którzy na wieku kadeta gdzieś zakończą tutaj swoje rozgrywki i jeżeli tam nie będzie drużyny, to mają tych najlepszych, chcielibyśmy tutaj. Tak już mówiłem, mamy klasę sportową w liceum, w siódmym liceum. Mamy do dyspozycji świetną halę na Ameli, gdzie trenujemy też rano. Ilość tych jednostek, ilość treningów jest większa. Ci zawodnicy naprawdę mogą szybciej nabyć więcej elementów i technicznych, i wytrzymałościowych, i być jakby szybciej przygotowani już do tego wysiłku profesjonalnego, zawodowego. I to jest taki nasz cel, żeby takich przygotować.
To był przedstawiciel SKM-u ze Stalu, niegdyś bardzo dobry koszykarz Robert Morkowski. Tymczasem współpracę z zielonogórskim klubem bardzo ceni i bardzo chwali sobie prezes BC Swiss Krono Żary. Pod koniec rozmowy Tomasza Ostrowskiego podpytywaliśmy także o budowę składu żarskiej drużyny na kolejny sezon. No i czy faktycznie w klubie poważnie myślą o tym, żeby zaatakować pierwszą ligę?
Powiem szczerze, ta współpraca układa nam się już z pewnego czasu bardzo dobrze. Ja się bardzo cieszę z tej mocnej rywalizacji na boisku, ponieważ te mecze to, jak już tutaj trenerzy i działacze wspomnieli, fajnie iskrzą, są to takie derby lubuskie, ale mówię, sportowa rywalizacja bardzo mocna, ale poza tym mamy bardzo mocno z sobą współpracować, bo chcemy rozwijać tych naszych koszykarzy i tą lubuską koszykówkę. Tak jak zostało to powiedziane, Zielona Góra dysponuje fajną bazą dla chłopców w okresie szkoły średniej. Jeżeli my będziemy mieli zawodników, którzy będą chcieli wyjechać spoza Żar ze względu na to, że chcą zmienić szkołę, będziemy zawsze namawiać i zachęcać do tego, żeby to robili właśnie tutaj, ponieważ uważam, że tu jest takie naturalne miejsce i dobre do rozwoju, warunki są fantastyczne. Jeśli chodzi o chłopców, którzy już będą kończyć tą karierę juniorską, to też uważam, że Żary są świetnym miejscem z kolei dla nich, do dalszego rozwoju. Na dzisiaj jest to druga liga, może z czasem coś więcej, gdzie można świetnie się realizować, blisko domu, można studiować w Zielonej Górze, praktycznie 40 minut na trening. No, wydaje mi się, że to jest doskonałe miejsce dla rozwoju tutaj naszych wszystkich lubuskich koszykarzy. Mamy chłopców Żar, z Zielonej Góry, Lubsko, Nowa Sól. To jest właśnie to miejsce i generalnie jest ten nasz pomysł, nasza wizja, czyli wszystko, co lubuskie, chcemy mieć u siebie.
Czterech zawodników, tak? To jest jakby efekt dzisiejszej konferencji prasowej. Czterech zawodników do zespołu seniorskiego drugoligowego z SKM-u do Was dołączy, tak?
Dokładnie tak. Trzech nowych i po raz drugi Wojtek Dymiński.
Ci trzej pozostali młodsi zawodnicy, rozumiem, że to jest jakby dokonana też pewna selekcja, tak? Wybraliście takich zawodników, którzy Was interesowali na dane pozycje.
Tak. Też tu były rozmowy z trenerami. Oczywiście do jakiejś tam pewnej koncepcji im to jak najbardziej tu pasowało i chłopcy też tam mocno zabiegali. Italii. Nie ukrywam, że też u nas się pojawić. Także no, jakby obie strony tutaj chciały, żeby to zagrało.
Ta współpraca na jakiś konkretny termin, czy po prostu na jakiś dłuższy okres czasu? No właśnie, ci zawodnicy trafiają na pewno na jeden sezon, czy ewentualnie chcecie, żeby dłużej u was zostali?
Z formalnego punktu widzenia jest to umowa szkoleniowa, obejmuje ten sezon, czyli umawiamy się, że to jest na rok. Ale oczywiście docelowo chcemy, żeby to była współpraca wieloletnia. Nie mówimy o pewnych rzeczach, tutaj nie było mówione na konferencji, ale generalnie uznajemy, że współpraca między naszymi klubami odbywa się praktycznie bezgotówkowo, czyli tu nikt nie będzie pobierał od siebie żadnych opłat. Chcemy, żeby to było wszystko na zasadzie takiego partnerstwa i wzajemnej współpracy.
Mówmy jeszcze o budowie zespołu drugoligowego na kolejny sezon. No jak to właśnie wygląda na tym etapie?
Na dzisiaj mamy 90% składu. Są tam jeszcze dwie niewiadome, które gdzieś tam jeszcze finalizujemy. Zobaczymy, jak to wyjdzie. No ale wydaje nam się, że ten skład jest dość interesujący.
Oprócz Grzegorza Kukiełki, chyba takiej można nazwać śmiało transferowej bomby, kto jeszcze nowy pojawi się właśnie w zespole seniorskim?
No na pewno zawodnik, którego gdzieś tam od lat obserwuję, o którym bardzo chciałem, żeby był u nas, czyli Nikodem Siriatowicz. No i tak jak mówiłem, perturbacje klubu z Leszna spowodowały, że była możliwość, otworzyło się okienko i jakby tutaj dogadaliśmy się bez problemu, bo uważam, że to jest bardzo wartościowy zawodnik, który naprawdę nas tutaj wzmocni. No proszę pamiętać, że my jednak straciliśmy naszego takiego kluczowego zawodnika i akurat Nikodem mógłby wskoczyć tutaj w rolę naszego Super Mario Matczaka, który jakby zakończył koszykarską karierę, także bardzo się cieszę z tego. Mamy też Artura Busza, bardzo doświadczonego, fantastycznego chłopaka z Lubska, który też między innymi oczywiście trenował w Zastalu Zielona Góra. Także no, wydaje nam się, że potencjał jest duży i przychodzą do nas osoby, które wiedzą, co to znaczy awans. I być może to był ten element, który nam brakowało przez te ostatnie dwa sezony, a to doświadczenie i ta rutyna może nam dużo dać w tej końcowej fazie, jakim będą, mam nadzieję, play-off.
Tu już możemy oficjalnie powiedzieć, że WC Swiss Kronożary będzie chciał się bić już konkretnie o pierwszą ligę?
Nie, no zawsze stawiamy sobie ambitne cele, walczymy zawsze o najwyższe cele. Mam nadzieję, że to się uda. No zobaczymy, oczywiście parkiet wszystko zweryfikuje, bo potencjał jest, to jest jedno, ale życie czasami płata różne figle i zobaczymy.
Prawie 21:32 na zegarach, a w magazynie sportowym Radia Zachód będzie jeszcze basket, ale w wydaniu żeńskim. Robert Pieczyrak, wiceprezes i jeden z trenerów Polskiej Strefy Inwestycji Enei Gorzów, odebrał dziś w Centrum Olimpijskim w Warszawie puchar za trzecie miejsce zespołu w przedwcześnie zakończonych rozgrywkach Energa Basket Ligi sezonu 2019-2020. Po tej całej uroczystości pytaliśmy go m.in. o nadchodzący sezon, o finanse gorzowskiego klubu, no i też o budowę składu i cel na nowe rozgrywki, na rozgrywki sezonu 2020-2021.
Puchar odebrany za trzecie miejsce. Jesteście parę miesięcy po tym takim dziwnym zakończeniu sezonu. Jak dzisiaj tak na spokojnie, na sucho, po tych kilku miesiącach państwo oceniacie w AZS-ie tę decyzję, ten brązowy medal, no, ten wasz sukces, ale czy z jakimś lekkim niedosytem ciągle?
Ja myślę, że tak, że na pewno decyzja, którą podjął Polski Związek Koszykówki, na pewno była słuszną decyzją i my ją jakby od samego początku też popieraliśmy. Ale jeżeli patrzymy na sportowo, to na pewno czujemy niedosyt, tak? Po to jakby w klubie sprowadziliśmy Jasmine Thomas w styczniu po to, żeby grać o finał, tak? Żeby awansować do finału i postarać się zdobyć Mistrzostwo Polski, tak? Myślę, że skład mieliśmy naprawdę fajnie zbudowany, mieliśmy naprawdę zespół zbilansowany, wzmocnienie na pozycji numer 1 miało nam zagwarantować granie bardzo, bardzo wysoko. I tak naprawdę my tak dopiero z tą Jazz się zgrywaliśmy i z meczu na mecz graliśmy coraz lepiej. No i tak naprawdę okazało się, że ten mecz przegraliśmy srebro w meczu w Bydgoszczy na wyjeździe drugiego zespołu po dogrywce, tak? Więc naprawdę było bardzo, bardzo blisko. Myślę, że czas działałby na naszą korzyść, ale to taki jest sport, no nie ma co tutaj już tego roztrząsać. Trzeba się cieszyć, że drugi rok z rzędu zdobyliśmy medal, drugi rok z rzędu byliśmy na pudle, naprawdę duży, duży dla nas sukces. No i będziemy robić wszystko, żeby w przyszłym sezonie znowu w tej czwórce być. To jest cel, a tam to jest sport, to jest koszykówka, a tak naprawdę jak ten sezon będzie wyglądał, mamy naprawdę dużo, dużo znaków zapytania. Zobaczymy, wiadomo, te zagrożenie z wirusem, jak liga będzie grała, czy wystartuje. My robimy wszystko tak, jakby miał być, ale tak naprawdę myślę, że to będzie dużo, dużo znaków zapytania.
Ale właśnie, pan powiedział czwórka. Czwórka to wam chyba już nie wystarczy, mam wrażenie, bo ambicje jednak chyba są wyżej, co?
Nie, myślę, że trzeba stawiać spokojne cele, a później wszystko się boisko pokaże. Być w czwórce to jest naprawdę taki Jakby się udało być trzeci rok z rzędu w czwórce, naprawdę byłoby naprawdę super, bo to jest dużo zmiennych, tak? Są kontuzje, są urazy. My, przypominam, godzimy grę z europejskimi pucharami, gdzie tych meczów mamy dużo, podróży dużo, więc to mamy trochę trudniej w tym rundzie zasadniczej. My się jakby tak naprawdę nastawiamy na play-offy, tak? To jest jakby nasz szczyt formy. A zobaczymy, czy te play-offy tak naprawdę też za rok będą. No mówię, dzisiaj jest dużo znaków zapytania. My na razie staramy się ten zespół zbudować mądrze, spokojnie, a jak będzie sytuacja wyglądała, będziemy myśleć w grudniu, w styczniu, czy coś domacniać, czy zostawiać ten skład, który mamy. Wygląda on, jeszcze nie cały jest ogłoszony, ale wygląda to nieźle na papierze. No zobaczymy, boisko wszystko zweryfikuje.
No fajnie ten skład wygląda. Ma się takie wrażenie, że Arka Gdynia się pozbroiła, oczywiście to wszyscy mówią tak, że stuprocentowy faworyt ligi. Natomiast u was, wiadomo, powrót Agnieszki Szot, te młode dziewczyny, Christowa, Doyle, słychać o Megan Gustafsson teraz gdzieś, zostawiliście najlepszą zawodniczkę w końcu też swoją, więc ten skład to taki budujecie, że ho-ho, można powiedzieć.
Zobaczymy jeszcze, bo jeszcze jedną zawodniczkę nie ogłosiliśmy i na razie jeszcze nie wszystko mamy dograne. Myślę, że w tym tygodniu się uda. No, skład wygląda ciekawie, ale zobaczymy też. Myślę, że groźny zespół będzie z Torunia, oprócz Gdyni, która naprawdę jest bardzo mocno uzbrojona. Toruń będzie miał 5 zawodniczek zagranicznych, plus Ziętara, plus Podkańska, plus Lamparska, Polkowice, 4, a nawet mają, słyszałem słuchy, 5 zagranicznych, plus Itczak, Drop, Gerszen, Talenga, więc naprawdę Lublin, 5 zagranicznych, więc te zespoły są naprawdę bardzo silne. My staramy się zbudować zespół bardzo spokojnie, wyważone. W tym roku na razie będą 4 zagraniczne, plus no właśnie wróciła Agnieszka Szot. Zobaczymy też, duże oczekiwania, zobaczymy jak to będzie wyglądało. Mamy nową jedynkę, Dominika Owczarzak. Mam nadzieję, że Aga Kaczmarczyk też będzie miała lepszy sezon, bo tamten sezon tak naprawdę, jak ona zaczęła grać, sezon się skończył, a zaczęła grać powoli, jakby, bo miała też poważną kontuzję sezon wcześniej, jeszcze w Polkowicach. Więc bardzo spokojnie, my mamy dużo pokory, ale też i znamy swoją wartość. Zobaczymy, jak to wszystko się rozwinie. No mówię, bardzo spokojnie, racjonalnie do tego podejdźmy. Czwórka to jest cel, który byśmy chcieli w tym roku jakby osiągnąć.
To niech pan jeszcze powie o tej najbardziej nielubianym najbardziej temacie rozmów, czyli o pieniądzach, tak? Bo wiadomo, że część zespołów, część klubów ma duże problemy, części klubów nie będzie, część klubów będzie osłabiona. Jak to wygląda w gorzowskim klubie?
No tutaj będziemy mieli budżet mniejszy około 30-40%, ale myślę, że na te warunki, które są, no naprawdę myślę, że to nie będzie wyglądało źle. To, co my zawsze wychodzimy z jednego założenia. Podpisujemy wszystkie umowy, kontrakty na to, co mamy już jakby zagwarantowany budżet. Myślę, że na te zawodniczki, które na razie mamy te 7 zawodowych podpisanych, na 8 jeszcze czekamy na podpisanie kolejnych umów sponsorskich i dopiero podejmiemy decyzje kolejne o podpisaniu kontraktu. To jest jakby dla nas podstawa. Wypłacalność, która przez ileś lat była podstawa, żeby zawodniczki, trenerzy mieli wszystko wypłacone. To musi być jakby dla nas jest podstawowe. I dopiero później możemy myśleć ewentualnie o wzmocnieniach kolejnych czy jakichś ruchach. Więc ocenię to pozytywnie. Duża praca zarządu, duża praca menadżera Michała Kublera klubu. To jest potworną, ciężką pracę wykonuje w tym czasie. Tych sponsorów tak naprawdę dużo mniej nie będziemy mieli, a może uda się, zobaczymy, w najbliższym czasie może zwiększyć. Wiadomo, też część sponsorów w tych trudnych czasach daje mniejsze pieniądze, ale jakby nasza sytuacja, baza tych sponsorów powoduje to, że nie boimy się powiedzmy o istnienie, nie boimy się o to, że będziemy grać, nie boimy się, że będziemy grać o tą czwórkę, a co dalej, no to tu zobaczymy.
Już tylko 20 minut, dzieli nas od godziny 22:00 po sporej dawce basketu, teraz tenis ziemny w magazynie sportowym Radia Zachód. Zawodniczka GKT Nafty Zielona Góra Martyna Kubka startowała ostatnio na Mistrzostwach Polski w Bytomiu. Wczoraj właściwie te mistrzostwa się zakończyły. No i Martyna pokazała się z naprawdę dobrej strony, bowiem w deblu wraz z Magdaleną Fręch wywalczyły srebro. Natomiast w grze pojedynczej Kubka odpadła w drugiej rundzie. Cały ten występ na Śląsku z zielonogórską tenisistką podsumował Krystian Machalica.
Martyna, za tobą bardzo intensywny turniej Mistrzostw Polski w tenisie. No i ja chciałem zapytać, jak u ciebie jest z tym zmęczeniem, no bo choćby wczoraj musiałaś rozegrać 2 spotkania.
Ciężko by to też nazwać jakimś dużym zmęczeniem, bo bo mimo wszystko od czwartku już nie gram singla, a double to jednak jest mniejszy wysiłek, zwłaszcza, że nasz mecz półfinałowy grałyśmy 3 dni tak naprawdę, bo był przerywany 2 razy przez deszcz, więc w sumie zmęczenia jako takiego super nie było, ale no wiadomo, że jest to wysiłek ogólnie fizyczny, mentalny, także ogólnie bardziej takie mentalne zmęczenie, bo też grałam kilka dni wcześniej turniej we Wrocławiu, także na pewno jakiś to wysiłek był.
Właśnie, to co wspomniałaś, czyli te półfinały, które były przerwane przez deszcz, czy taka w cudzysłowie rwana gra ma jakiś wpływ na psychikę waszą?
No na pewno, zwłaszcza, że w pierwszy dzień zagrałyśmy tylko 3 gemy, w kolejny udało nam się skończyć seta, więc to tak naprawdę mecz może się różnie jakby zacząć, a różny może mieć przebieg, zwłaszcza zależy to też od dyspozycji dnia na pewno, ale starałyśmy się skupić tylko na grze, starałyśmy się nie myśleć o tym jakie komplikacje były związane z tym meczem i myślę, że już w ten trzeci dzień po prostu dopięłyśmy swego i wygrałyśmy drugiego seta 6-2.
Jak oceniasz swój występ w turnieju singlowym?
No na pewno nie jestem do końca zadowolona, ponieważ liczyłam po losowaniu, zwłaszcza patrząc, liczyłam na medal, że uda się zdobyć, ponieważ jeżeli wygrałabym drugą rundę, czekałaby na mnie Kasia Peter, z którą wygrałam 2 tygodnie wcześniej w Szczecinie po dobrym meczu. Także no na pewno nie jestem zadowolona. No jest pewien niedosyt, dlatego wracam do Warszawy i trenuję dalej, bo tak naprawdę za 5 dni już kolejny sprawdzian, bo turniej w Grodzisku Mazowieckim.
Teraz chciałbym przejść do tej części, że tak powiem, deblowej. Za tobą i za Magdaleną Fręch, no półfinał debla, w tym półfinale akurat poradziłyście sobie całkiem nieźle.
Tak. Mecz na pewno nie był łatwy, zwłaszcza ten pierwszy set, gdzie dziewczyny grały naprawdę dobrze tego drugiego dnia. Weszły na nas i grały bardzo agresywnie, my na początku nie umiałyśmy się odnaleźć, ale pomimo wszystko udało nam się wygrać tego pierwszego seta, domknąć go, a wczoraj ten drugi set zagrałyśmy już dużo lepiej, agresywniej i pokazałyśmy tak naprawdę, że jesteśmy lepsze.
Tak, półfinał wygrany. Finał za to przegrany. Dlaczego? Czego tam zabrakło ostatecznie do zwycięstwa?
Na pewno byliśmy dobrze nastawione na ten mecz i szczerze wychodziłyśmy na pewno bez żadnej presji, ponieważ grałyśmy z Paulą Kanią i Anastazją Soszyną. Wiadomo, Paula Kania jest bardzo dobrą deblistką. Jeśli się nie mylę, to jest 150 WTA, a wcześniej była jeszcze wyżej. Także na pewno wyszliśmy bez żadnej presji i po prostu tak naprawdę oczekiwałyśmy dobrego meczu. Jeżeli to by się przełożyło na wygraną, to w ogóle by było super, a jak wszyscy wiemy, było naprawdę niezwykle blisko, zwłaszcza w tym pierwszym secie, gdzie miałyśmy 5-2 w tiebreaku, a tiebreak wiadomo jest rozgrywany do 7 punktów i tak naprawdę jedna piłka zaważyła o przegraniu tego pierwszego seta. No także no na pewno żałujemy, że ten mecz nie był wygrany, ale jesteśmy bardzo zadowolone z poziomu gry, zwłaszcza ja naprawdę bardzo, bardzo dobrze mi się grało i oby tak naprawdę jak najwięcej takich debli, bo można z nich dużo wynieść.
Dla Magdy to też był nieprawdopodobny wysiłek, no bo ona wczoraj rozgrywała aż 3 spotkania.
Tak, bo wcześniej rozgrywała finał singla, który trwał 2:40, jeśli się nie mylę, a grały tylko 2 sety, także no na pewno była zmęczona, także ja byłam tą wiodącą, że tak powiem, w naszej parze i myślę, że z zadania się wywiązałam, pomimo, że nie udało się wygrać finału, to jesteśmy zadowolone bardzo.
Martyna, rozmawiamy przez telefon, no co oznacza, że nie ma ciebie w Zielonej Górze, a to z kolei oznacza, że cały czas jesteś w podróży. To dla ciebie bardzo intensywny czas. Gdzie teraz jedziesz? Jakie masz najbliższe plany?
Tak, wróciłam od razu z wieczorem do Warszawy. Odpoczywam teraz 2 dni i zaczynam treningi, tak naprawdę krótkie przygotowania, bo tylko 3-dniowe, bo już w piątek lub w sobotę, nie wiem kiedy dokładnie zaczyna się turniej w Grodzisku Mazowieckim, wiadomo z cyklu Lotos PZT Polish Tour, a następnie od razu jest turniej w Łodzi, także czeka mnie na pewno sporo grania i nie mogę się doczekać.
Już tylko 13 minut dzieli nas od godziny 20:00. Drugiej po tenisie ziemnym pora na futbol. Dzisiaj w siedzibie Lubuskiego Związku Piłki Nożnej rozlosowano pary ćwierćfinałowe Pucharu Polski na szczeblu regionalnym. Warto zaznaczyć, że wszystkie cztery spotkania 1/4 finału zaplanowane są na najbliższą środę. Wszystkie na godzinę 18, a o szczegółach właśnie po tym losowaniu, jak te pary wyglądają, kto z kim zagra w najbliższą środę, mówi nam dyrektor biura RZPN-u Kamil Żeberski.
No, zapowiadają nam się przede wszystkim derby. Bardzo ciekawy pojedynek już w pierwszych, można powiedzieć, kulkach. Stilon Gorzów, Warta Gorzów Wielkopolski to absolutny hit 1/4 finału. Poza tym Polonia Słowice z Dębem Przybyszów, Piast Karnin z Lechią Zielona Góra, no i Karina Gubin z Czarnymi Żagań, którzy najdłużej grali na boisku, bo dopiero po rzutach karnych awansowali do 1/4 finału, a więc absolutny hit to oczywiście derby Gorzowa, gdzie Stilon będzie chciał pewnie wyrównać troszkę też pojedynki z Wartą Gorzów, gdzie pamiętamy było bardzo ciasno pomiędzy zespołami, jeśli chodzi o czwartą ligę jeszcze na jesień zeszłego roku.
Dokonano też losowania już półfinałów, tak? Czyli wiadomo, kto z jakiego meczu wyjdzie, tak? Dalej.
Dokładnie tak. W tym roku musieliśmy zrobić nieco inaczej przez to, że te mecze rozgrywamy bardzo, bardzo często, bo już w środę gramy 1/4, za tydzień gramy półfinał. I w tym przypadku zwycięzca pary z miejsca drugiego, czyli Polonia Słubice Dąb Przybyszów, zmierzy się ze zwycięzcą gorzowskiego pojedynku. No i Karina Gubin, Czarni Żagań, zwycięzca zmierzy się ze zwycięzcą pary Piast Karnin Lechia Zielona Góra. Też od razu wylosowaliśmy gospodarza finału, który odbędzie się 5 sierpnia w Zbąszynku. Tutaj gospodarzem będzie zwycięzca pary numer 2, czyli ta para, powiedzmy, Piast Karnin Lechia Zielona Góra lub Karina Gubin Czarni Żagań.
Jak takie losowanie wygląda od strony technicznej? To są takie klasyczne kuleczki, tak, wyciągane i odczytuje się to ładnie, kto tam jest w tej danej kuleczce, tak? Tak to wygląda?
Tak jest. To są te sławetne kulki, które czy to widzimy w PZPN-ie, czy w UEFA lub FIFA. Nie rozstawiamy zespołów, wszyscy trafiają do jednego koszyka. To jest też piękno Pucharu Polski, że przez ten, oczywiście mocne zespoły pewnie się denerwują, no bo już na tym wcześniejszym etapie mogą odpaść, mierząc się ze sobą. Natomiast to jest piękno Pucharu Polski, że przez tą konfrontację dwóch mocnych, często gdzieś tam do kolejnej rundy czmychnie sobie ktoś teoretycznie słabszy. Nie mielibyśmy historii choćby na naszym podwórku Mieszko Konotop, który bodajże 4 lata temu zmierzył się właśnie ze Stilonem w finale Pucharu Polski w Słońsku. Nie mielibyśmy pięknej historii na szczeblu centralnym błękitnych Stargard, tak, gdzie o tym mówiła cała Polska. No dlatego ten puchar jest taki piękny, że często ten mniejszy, skazywany na porażkę, może coś ugrać i nawet jeśli nie do finału, no, zapisać piękną historię klubu. No i to jakby wracając do samego losowania, wszyscy trafiają do jednego koszyka, kulka po kulce losujemy parę.
Puchar pucharem, natomiast lubuskie rozgrywki ligowe właściwie tuż wystartują. Jeżeli chodzi o czwartą ligę klasę okręgową, czy proces licencyjny już został zakończony, czy wszystko jest już dopięte? Czy może ktoś miał jakieś po drodze problemy, chociażby po tej pandemii, żeby wystartować? Czy wszyscy wystartują tak, jaki był plan generalnie wcześniej z tym podziałem na czwartą ligę, na okręgówkę? Czy każdy na tym poziomie zagra?
Wszystko idzie zgodnie z planem. Wszyscy wystartują. Jesteśmy zadowoleni. Oczywiście nie odbyło się bez jakichś mniejszych uchybień, natomiast tutaj nasza komisja licencji klubowych cały czas trzyma rękę na pulsie i z klubami jest w stałym kontakcie. Co najważniejsze, Beniaminkowie są gotowi na czwartą ligę. Tutaj zarówno Stal Sulęcin, powiedzmy te nowe kluby, Stal Sulęcin, Bobitnica i Arka Nowa Sól, to oczywiście sprawdzone. No i Odra Nietków, gdzie też było sporo wątpliwości. Tutaj naprawdę wielkie słowa uznania dla działaczy klubu, też dla samorządowców, którzy stanęli, można powiedzieć, na głowie, żeby po prostu spełnić marzenia lokalnej społeczności i żeby Nietków zagrał w czwartej lidze. Jeszcze walczą, dzisiaj był przedstawiciel klubu, ten tydzień jeszcze cały czas trwają prace na boisku, natomiast na 99% wszystko będzie gotowe na pierwszy mecz. Ten 1% jest takiej jeszcze wątpliwości, to na pewno będzie wtedy druga, trzecia kolejka, natomiast tutaj na pewno nie chcemy odbierać szansy Odrze, no bo no mówię, robią wszystko, aby spełnić te wymagania.
8 minut dzieli nas już tylko od godziny 22. Pod koniec magazynu pochylimy się nad jeszcze jednym tematem. Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gorzowie przekazał dziś wyłonionej firmie wykonanie naprawy rozdzielni na stadionie imienia Edwarda Jancarza spalonej podczas, przypomnijmy, meczu Moich Bermudów Stali Gorzów z Eltroxem Włókniarzem Częstochowa. O aktualnej sytuacji i szansach rozegrania 9 sierpnia meczu przeciwko Motorowi Lublin mówi dyrektor gorzowskiego OSIR-u Włodzimierz Rój.
No cóż, no przychodzi mi ciągle być rzecznikiem rozdzielni, jak i również klubu. Na ten moment, w dniu dzisiejszym, przekazaliśmy budowie firmie, która rozpoczęła z ramienia klubu tą inwestycję. Przejęliśmy po prostu papiery, została wyłoniona firma. Tu z tego miejsca też chciałem podziękować wielu gorzowskim firmom, które się stawiły w zeszły poniedziałek, między innymi firmie Energon, firmie Kontrast, która budowała tą instalację, i firmie Elkap, która również podjęła się działań. Te wszystkie firmy wspólnie kompletują części, bo no niestety z powodu naszego COVID-19 te części nie są dostępne w takiej ilości, jak to było przed pandemią. Po drugie, szafy idą z Niemiec, więc też nie mamy wpływu na wykonawcę. Normalnie takie szafy, czy w Polsce, czy w Niemczech, są montowane w ciągu 6 tygodni. Tu nastąpiło nadzwyczajne przyspieszenie i do 2 tygodni powinna szafa kompleksowo stać i jest tylko kwestia podłączenia tych wszystkich kabli, a ich jest naprawdę, naprawdę niemało. Jak widzę po rozmontowaniu, to chylę czoło przed elektrykami, którzy to wszystko złożą do kupy, mówiąc kolokwialnie.
Czyli na sierpniowy mecz jest szansa?
Mówimy o szansie. Pewne rzeczy są niezależne, rozdzielnie są zdemontowane, wszystkie kable zinwentaryzowane, opisane, no i czekamy na rozdzielnie, więc jeżeli ona przyjdzie wcześniej, to już mamy bankowo, bo tu jest 3 tygodnie od tam zeszłego tygodnia, od piątku, kiedy wyłoniliśmy firmę. Zresztą mniej więcej ta firma była najtańsza, no i ona rozpoczęła demontaż, więc wprowadzanie następnej firmy by wprowadziło duży chaos. I tak się szczęśliwie złożyło, że ta sama firma, która z ramienia klubu rozpoczęła ten remont, wspólnie teraz z nami kończy ten remont. Oczywiście klub jest też stroną w sprawie, bo dyrektor klubu uczestniczy we wszystkich spotkaniach, w podpisaniu, w przekazaniu budowy. Także działamy wspólnie, ramię w ramię z klubem. No na pewno nie chcę się wypowiadać. Podpisaliśmy umowę, że firma do 3 sierpnia przekaże nam zakończone prace nad tą rozdzielnią i wykonamy badania elektryczne oraz potrzebną dokumentację odbiorową. I w dniu dzisiejszym ten termin wydaje być się terminem rozsądnym, a życie pokaże, czy dostawca z Niemiec na czas przyśle tą dostawę, tak jak się deklarował.
Rozmowa z Włodzimierzem Rojem zakończyła dzisiejszy magazyn sportowy Radia Zachód. Za wspólnie spędzoną prawie godzinę dziękuję. Jakub Lesiński, kłaniam się i do usłyszenia.